Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa w naszym magazynie.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, a za niespełna pół godziny dziś spotkanie z Aleksandrą Kłaput-Wiśniewską. 7 koncertów już, można powiedzieć, za nami w 54. Bydgoskim Festiwalu Muzycznym.
Czyli dużymi krokami zbliżamy się ku końcowi, ale to jeszcze nie tak szybko, drodzy Państwo, bo jeszcze nam tydzień pozostał do końca września. 3 koncerty jeszcze nas czekają, bo 10 koncertów w ogóle w tym festiwalu było zaplanowanych i tyle się odbędzie.
Najbliższy koncert w niedzielę, ale my właśnie cofniemy się do niedzieli, ubiegłej niedzieli, kiedy to do Bydgoszczy przyjechał sekstet smyczkowy znakomitych muzyków. Sekstet smyczkowy, który wziął sobie kontrastowy bardzo program. W pierwszej części zabrzmiał Panównik,
a w drugiej Mozart. I trzeba powiedzieć, że jak się okazuje w rozmowie, o tym też sobie mówiliśmy, jest kilka punktów stycznych tych kompozytorów, choć wydawałoby się, że to jest kompletnie niemożliwe.
I między innymi o tym Maria Sławek i Marcin Zdunik.
Na pewno doskonałość formy i dbałość o logikę narracji to była taka rzecz, która cechowała zarówno Mozarta, jak i była wielką ambicją, taką życiową ambicją artystyczną Panównika, który, co niekiedy mu zarzucano, nawet te formalne aspekty przedkładał nad wyrazową stronę muzyki. Więc na pewno doskonałość formy będzie tutaj tym elementem, który jednoczy muzykę Panównika i Mozarta.
Ale nie wiem, czy mogę coś jeszcze tutaj do tego dodać. Co prawda koncepcja tego programu akurat nie zakładała chyba tego, że te utwory są w jakiś sposób ze sobą połączone jakąś myślą, jeśli chodzi o wyraz artystyczny, czy w ogóle jakąś myśl wspólną dla tych dzieł. To raczej nie myśleliśmy pod tym kątem. Natomiast rzeczywiście to, co Marcin powiedział a propos takich czy formalnych doskonałości, czy kompozytorskich, to rzeczywiście na pewno tak.
W sensie wyrazowym w zasadzie te dwa światy muzyczne są zestawione na zasadzie kontrastu pewnego, oczywiście.
Tak. Kontrasty i wolność. Tutaj wolność można też interpretować w różnoraki sposób, bo jeśli chodzi o Panównika, to w jakimś sensie te utwory są bardzo, zwłaszcza drugi Sextet Trains of Thoughts jest bardzo ścisłą formą, bardzo logiczną, matematyczną. Można powiedzieć, że w tym wolności za dużo nie ma. Ale pewnym wyrazem wolności myślę, że jest rekwiem, które Marcin zaaranżował na sextet. Może to jest wyraz wolności artystycznej też.
No właśnie, bo mamy skrzypce, altówkę i wiolonczelę, utwory, szczególnie Mozart, które były na większy skład wykonawczy. Czy to jest duża trudność, takie dopasowanie utworów napisanych na inne składy i aranżowanie ich na właśnie sekstet?
W tym miejscu uświadomiłem sobie jeszcze jedną cechę, która przynajmniej jeden z sekstetów Panównika wiąże z Mozartem, bowiem Song to the Virgin Mary, czyli pierwszy sekstetów smyczkowy Panównika, jest w istocie autorską, kompozytorską transkrypcją jego utworu wokalnego, utworu na sekstet wokalny, który w koleją rzeczy w wersji instrumentalnej jest pozbawiony słów. I to jest też podstawowa różnica, której doświadczamy w momencie, kiedy przenosimy rekwiem Mozarta na skład instrumentalny. I to jest największa kontrowersja związana z tego typu pomysłem. Nawet nie sam fakt, że pozbywamy się kolorystyki wielkiej orkiestry, czy nawet tej siły, która wiąże się z dużym aparatem wykonawczym, tylko to, że ginie słowo i co z tego wynika, co tracimy, co zyskujemy. Więc ten problem dotyczył będzie zarówno jednego z utworów Panównika, jak i utworu Mozarta. Natomiast jeśli chodzi o właśnie te trudności w przeniesieniu rekwiem na mniejszy skład wykonawczy, to wszystko zaczyna się właśnie od tej podstawowej wątpliwości, czy muzyka Mozarta na pewno wytrzyma próbę pozbawienia jej tekstu i wszystkich rzeczy z tekstem związanych, czyli na przykład zjawisk muzycznych, które mają ten tekst jakoś odmalowywać, odzwierciedlać. I oczywiście na to pytanie każdy z słuchaczy może odpowiedzieć sobie sam i myślę, że nawet powinien. Natomiast moje osobiste zdanie na ten temat jest takie, że w bardzo, bardzo wielu przypadkach muzyka Mozarta znakomicie zdaje swój egzamin jako muzyka absolutna. Muzyka, która sama w sobie jako sztuka dźwięków, ich zależności, ich współzależności, współistnienia jest genialna. To zresztą Mozart wyniósł znikąd inąd jak od muzyki Jana Sebastiana Bacha, bo to samo w zasadzie dotyczy choćby Pasji Mateuszowej, którą również wyobrażam sobie do pewnego stopnia, oczywiście może wyjąwszy z recytatywy, w wersji instrumentalnej. Właśnie dlatego, że same dźwięki, sama czysta muzyka w tej kompozycji jest na tyle genialna, że niesie w sobie ogromną jakość i wartość także bez słów.
Ale to jednak są mimo wszystko dwa światy, prawda, muzyczne. Tutaj mamy u Mozarta rekwiem, świat przeznaczony na orkiestrę i na chór. Tutaj trzeba było jednak to sprowadzić do sekstetu, do sześciu instrumentów. Czy to jest duża trudność?
Jest to o tyle trudność, że Mozart w pewnych momentach operuje tu 8- lub 10-głosową fakturą, co sprawia, że w wersji sekstetowej my musieliśmy się zdecydować na wykorzystanie rozmaitych takich wirtuozowskich, można powiedzieć, środków wykonawczych, takich jak dwudźwięki, technika akordowa, takie rozmaite elementy, które zazwyczaj w muzyce kameralnej nie istnieją, bo nie ma takiej potrzeby, żeby wykonywać kilka dźwięków jednocześnie. Tu ta faktura jest na tyle szeroka, że faktycznie poszczególne partie instrumentalne są bardzo wymagające technicznie, aby ta cała partytura mogła zostać zmieszczona w te sześć głosów.
Są Państwo wirtuozami swoich instrumentów, a propos wirtuozerii, i tak się składa, że bardzo często wirtuozi instrumentów kochają również muzykę kameralną i tworzą właśnie zespoły kameralne, w których się spełniają. Ale jak to jest, żeby zapomnieć o tym swoim wirtuozowskim wyrazie i zabrzmieć wspólnie i być jednym ciałem?
Ja myślę, że jeżeli mogę mówić w imieniu zespołu, może bardziej od siebie bym powiedziała, że ja w ogóle nie myślę takimi kategoriami, że to jest jakiś dział, w którym można korzystać tylko z wirtuozerii, grać utwory wyłącznie wymagające tego rodzaju środków, czy że dzielę wtedy swoją działalność na jakieś poszczególne działki. Ja myślę, że cudownie jest móc już mieć takie środki, czy zdobywać je przez całe życie, żeby móc je wykorzystywać w różnych gatunkach, w różnych też zespołach, składach kameralnych czy orkiestrowych. To jest zawsze to samo. Tak przynajmniej ja w to wierzę. Nie staram się tego jakoś specjalnie dzielić i mam też poczucie, że większość muzyków, z którymi współpracuję, a na pewno koledzy z naszego wspaniałego sekstetu, że to są ludzie, którzy kochają granie razem. W związku z tym to jest zupełnie inna skala przyjemności też tworzenia muzyki wspólnie, reagowania na siebie i być może oczywiście, chociaż w wypadku, tak jak przed chwilą Marcin mówił o rekwiem, o tej aranżacji, gdzie siłą rzeczy musimy pewne techniczne trudności pokonywać z racji tego, że nie mamy aż tylu głosów do dyspozycji. Ale myślę, że w którymś momencie to jest też fantastyczne uczucie, jak znikają takie bariery instrumentalne i można po prostu grać razem. Ja osobiście myślę, że nie ma nic piękniejszego niż wspólne granie i ta taka szczególna więź, która się rodzi między ludźmi wtedy.
Podobnie jak pani Maria, uważam, że muzyka jest jedna. W ogóle nie, w pewnym sensie nieetyczne byłoby rozgraniczanie jej na, z naszego punktu widzenia na muzykę solową, muzykę kameralną, bo tak naprawdę to wszystko będzie wtedy no, zakładaniem sobie jakiejś niepotrzebnej maski, a powinniśmy dążyć do tego, żeby naszym zadaniem, naszą misją było po prostu szczere przelewanie w dźwięki naszych emocji, naszych uczuć, bez względu na to, czy gramy sami, czy gramy z kolegami, w jakiej konfiguracji występujemy na scenie. Natomiast oczywiście granie razem jest bardzo, bardzo przyjemne. Jest też bardzo kształcące i myślę, że każdy z nas robi poniekąd także z pobudek czysto egoistycznych, wbrew pozorom, bo my po prostu, siedząc razem na estradzie czy na próbach, wyciągamy od siebie rozmaite rzeczy, których po prostu się uczymy. W żaden inny sposób tej nauki nie doświadczymy po prostu. I dzięki temu wszyscy stajemy się jeszcze bogatsi w tym, co robimy. Także mam takie poczucie, że muzyka kameralna jest o tyle wartościowszą działką naszej działalności, że pozwala nam się bardziej wielostronnie rozwijać. Thank you.
Naszymi gośćmi byli Maria Sławek, skrzypce, i Marcin Zdunik, wiolonczela, a oprócz nich w sekstecie smyczkowym zagrali również Piotr Tarcholik, skrzypce, Katarzyna Budnik-Gałązka i Artur Rozmysłowicz, altówka, i obok Marcina Zdunika na wiolonczeli drugiej Rafał Kwiatkowski.
Wiolonczeli drugiej Rafał Kwiatkowski? No tak, a to też przecież bardzo znany wiolonczelista.
Potem mieliśmy barokowy smak Orientu. Wczoraj już Państwo słyszeli spotkanie z Martyną Pastuszką. A wczoraj Don Quixote, wiatraki i muzyka. I między innymi jednym z ogniw tego koncertu był Mikołaj Trzaska.
Saksofon.
Wie pani co, my muzycy, którzy gramy muzykę improwizowaną, albo gramy muzykę eksperymentalną, albo jesteśmy takimi awangardzistami, nawet w takiej przestrzeni jak filharmonia, tak jak myślę o Kaju Bomanie, myślę, że jesteśmy Don Quixotami. To znaczy, że jesteśmy błędnymi rycerzami, którzy starają się przekroczyć jakieś bariery, i mamy nadzieję, że ktoś wreszcie zrozumie naszą chęć przekraczania różnych rzeczy. Błąkamy się po tym świecie. Gdzieś jest nasza Dulcimea, która jest obiektem naszego pożądania i naszych marzeń, że wreszcie ten świat zjednamy i nasze słowa i nasze pragnienia zostaną wysłuchane i zostaniemy dopieszczeni w jakiś sposób. A to jest największe marzenie artysty, żeby znalazł słuchacza. I to słuchacza, który zrozumie jego najtrudniejsze zakątki wewnętrznego stanu, taki, że będzie można wpuścić go do... Tak naprawdę będzie można pozwolić żyć i pozwolić rozumieć swój problem wewnętrzny, bo to jest najważniejsze. Także tu jest takie bezpośrednie odniesienie do Don Quixota i w ogóle jestem zachwycony i zaszczycony, że mi się nieczęsto zdarza grać w filharmonii, albowiem wycieram kąty w różnych klubach, czasami zupełnie brudnych i uświnionych. Dzisiaj wbiję się w coś czyściejszego, bo żona nie pozwoliła mi tak występować, więc coś, to nie jest aż takie straszne, z czym ja będę wyglądał, więc boję się, że to według mojej skali to jest coś eleganckiego, ale tak naprawdę ktoś może mi zwrócić uwagę, że to nie jest naprawdę zbyt elegancki ubiór, ale co tam.
Mówił pan o tym, że artysta chce być zrozumiany, żeby te jego zakątki duszy były też zrozumiane, ale no cóż, tak to już jest z Don Quixotem, że gdyby był zrozumiany, gdyby jego marzenia i wizje się spełniły, to już w ogóle nie byłby Don Quixotem. Także muszę pana chyba zasmucić, że nie wiem, czy się pana te wszystkie życzenia spełnią.
Nie, ja wcale bym nie chciał też, bo w pewnym momencie to by się nagle stało zbyt popularne, robię, a jeszcze nie daj Boże wszystkim by się podobało. Ja wcale nie mam takich pragnień. Ja właśnie, dla mnie ta intymność jest podniecająca. To jest jakiś taki świat, który jednak mogę zachować dla siebie. Ale jednak proszę zwrócić uwagę, że ktoś tą historię o tym Don Quixocie napisał i ta historia jest bardzo ważna. Ile to lat mamy z nią do czynienia, i to nie tylko jeden Don Quixote, ale ten Don Quixote pojawia się czy w literaturze, czy w filmie właściwie przez cały czas. I takich Don Quixotów ja przynajmniej osobiście szukam w świecie sztuki. Dla mnie bardzo ważni są tacy artyści, którzy są gdzieś niezauważalni, gdzieś są ofiarą swoich ideałów i często płacą za to, czy też właśnie w tym, że nie są zbyt znani, albo stają się słynni i sławni po śmierci, albo gdzie żyją w cieniu innych artystów i dopiero potem się okazuje, że to jest skarb i wartość, albo są błędnymi rycerzami, którzy uparcie trzymają się czegoś, chociaż czasami to nie ma sensu. Jednym się udaje, drugim nie. Tak jest w tej pracy. Mówię, że to jest element ryzyka, że kiedy decydujesz się robić coś tak naprawdę, to nie wiesz, czy to przyniesie skutek, czy nie. Dlatego warto decydować się wcześniej, bo człowiek jeszcze wtedy nie ma świadomości i jest wariatem. No, nie ma zupełnie świadomości, na co się rzuca. To jest rzucanie się z motygą na słońce. I czasem na tym słońcu się znajduje kawałek ziemi, która jest do uprawiania, ale najczęściej też myślę, że nie.
Świetny pomysł z łączeniem tutaj różnych sztuk podczas jednego wieczoru. Pan, no oprócz tego, że będziesz ubrany odświętnie, to będzie wykonywał swoje.
Tak, a jeszcze a propos ubioru, bo miałem tak naprawdę dylemat, bo szukałem właśnie odpowiedniego ubioru na dzisiejszy wieczór, ale okazało się, że nie jestem w stanie się wcisnąć w żadną sukienkę swojej żony.
Szkoda.
Bardzo szkoda, a to był świetny pomysł. Marzyłem o takiej eleganckiej, ciemnej, wieczorowej kreacji. Mała czerń, tak. Że to taka skromna, wieczorowa kreacja i myślę, wydaje, że to byłoby jak najbardziej na miejscu w tym zestawie. Czy ja wiem, czy to jest taki rzeczywiście eksperyment? Myślę, że muzyka współczesna zrobiła już tyle, że tak naprawdę... Po tym, jak Ligeti napisał koncert na klaksony samochodowe, to naprawdę nie jest to wielki eksperyment. Ale ważne jest, że... I czy to są różne rodzaje sztuki, też nie jestem pewien tak naprawdę, bo wszyscy przyszliśmy zrobić tutaj swoje. Każdy będzie tutaj sobą i każdy podporządkuje się tekstowi, czy mniej czy bardziej. Na ile mu się uda? Uda się na tyle, na ile będzie sobą i będzie jakby reagował na to, co się dzieje i na tyle. Bo mówię sobą dlatego, że bardzo ładnie właśnie powiedział pan Olgierd Łukasiewicz w czasie próby, że i Kai Buman, dyrektor i nasz szef powiedział, bądźcie inni, cały czas myślcie o kontraście i będziemy o tym myśleć.
Mikołaj Trzaska, saksofonista, który jak sam o sobie mówi, niezbyt często w filharmoniach gości, jest raczej muzykiem bardziej kojarzonym z klubami muzycznymi, chociażby z takim klubem, jaki mamy w Bydgoszczy, czyli klubem Mózg. No, w Bydgoszczy i w Warszawie, bo nie zapominajmy, że jedna odnoga klubu Mózg znajduje się w Teatrze Powszechnym w Warszawie.
A dzisiejszy koncert też przejdzie do tych bardziej udanych, jeżeli nie nawet nie najbardziej udanych. Misza Majski po 16 latach przyjechał do Bydgoszczy. Ewa Domska dzisiaj z nim rozmawiała.
Misza Majski w świetnej formie, drodzy Państwo. Na tę formę wpływa wiele rzeczy. Na pewno to, że kocha muzykę i po prostu dowartościowywuje się i doenergetyzowywuje się podczas koncertów, ale również to, kocha rodzinę, ma bardzo piękną żonę i czworo z nią dzieci. Najmłodszy ma 11 miesięcy. Ale powróćmy od spraw rodzinnych do spraw muzycznych. Koncert dzisiejszy to dość trudne zadanie było dla wszystkich wykonawców. Poemat symfoniczny Don Quixot Ryszarda Straussa to naprawdę bardzo wymagający utwór.
It's true, it's one of the most difficult pieces for the orchestra and for the conductor.
To prawda, to jeden z najtrudniejszych utworów dla orkiestry i dyrygenta. Jestem bardzo szczęśliwy, że to gram, gdyż wiolonczeliści nie mają zbyt wielu możliwości, by grać ten utwór. Grałem ten utwór kilka razy z różnymi orkiestrami. Dwa razy nagrałem płytę z czeską filharmonią, gdy żył jeszcze Władimir Aszkenazy, potem z filharmonią berlińską pod dyrekcją Zubina Mejty. Z pewnością jest to jedno z moich ulubionych dzieł. Dlaczego? Bo jest niewiarygodnie osobiste. Rostropowicz powiedział mi 50 lat temu, każdy wielki wiolonczelista przeżywa czasem momenty niepewności, zagubienia. Kiedy mówi sobie, no dobrze, może, inni mogą grać koncerty Schumana, Saint-Saëns'a, nawet Dworzaka, lepiej ode mnie, ale Don Quixot jest tylko mój.
Don Quixot is mine! Because it's such a personal piece. You really feel this way.
On z pewnością był Don Quixotem, ale ja to też tak czuję. To było ulubione dzieło Ryszarda Straussa. On był z natury człowiekiem chłodnym, bez emocji. Ale w Don Quixocie był wręcz zadyszany. On skomponował to dzieło z wielką pasją. To jest muzyka nieprawdopodobna. Zawsze, gdy mam szansę to grać, to jest to dla mnie specjalna okazja. I tak jest Bydgoszcz. Czy kontakt z publicznością jest też dla pana istotny? Czy czasami zerka pan na reakcję publiczności?
No, I never look, but the contact is extremely important.
Nie, nigdy nie spoglądam na publiczność, ale kontakt z nią jest wyjątkowo ważny. Dla mnie najważniejszym źródłem inspiracji jest muzyka, zdecydowanie. Ale poza nią drugim źródłem inspiracji jest publiczność, są ludzie. Nie tak ważna jest sala koncertowa, miejsce.
Importance of the place or whatever. No, it's because I think a very important role of performers is to be messenger.
Najważniejszą rolą wykonawcy jest rola przekaziciela wiadomości, idei. On musi powiązać muzykę kompozytora z publicznością. Bardzo mocno wierzę, że następuje wtedy tajemnicza wymiana energii. Jeśli publiczność jest dobra, czuję wówczas, że ta energia do mnie wraca. To jest jak jazda samochodem. Akumulator musi być naładowany, bo traci energię, ale podczas jazdy znów się ładuje. I tak jest na koncercie. Gdy publiczność nie jest zbyt dobra, czuję, jak moja bateria się wyładowuje i wtedy jestem bardziej zmęczony po koncercie. Ale to się często nie zdarza. Zwykle publiczność jest wspaniała. W Polsce publiczność jest fantastyczna, dlatego kocham Polskę.
No to był Don Quixote, czyli Misza Majski, a teraz jeszcze krótka chwila, krótka rozmowa z Sancho Panzą, Wojtkiem Kołaczykiem. No tutaj nawet śmialiśmy się rozmawiając, że Wojtek Kołaczyk...
Zrostowo to tak nie wyszło za bardzo.
Posturowo do Sancho Panzy niekoniecznie.
No ale siedział, to może jakoś tak lepiej to wyglądało.
Może rzeczywiście... nawet lepiej, że siedział, bo jakby wstał, no, to Don Quixote nie miałby szans.
To trzeba byłoby się zamienić rzeczywiście, bo Misza Majski wzrostowo to na pewno bardziej by pasował do Sancho Panzy.
No przede wszystkim jest to wielka przyjemność. Człowiek, legenda i móc z nim na jednej estradzie wystąpić i jeszcze w takim utworze.
Już kiedykolwiek grałeś podczas jego koncertu w orkiestrze?
Nie przypominam sobie, także raczej nie, tak bym pamiętał.
No właśnie, jest to wyjątkowa osobowość, no ale też i dzieło wyjątkowe. Jak oceniasz swoją partię w poemacie Ryszarda Straussa?
No partia ta daje mi olbrzymią radość i przyjemność. Tu koledzy nawet mówią, że jest napisana jakby dla mnie. Także może cechy charakteru Sancho Panzy czy jego, pomimo że różnimy się znacznie wyglądem, może jakieś wewnętrzne podobieństwa są.
Czy ty przygotowując tą swoją partię czytałeś może Cervantesa? No oczywiście dźwięki masz zapisane, ale interpretacyjnie do Sancho Panzy?
No przyznam się, że nie odświeżałem teraz, ale pamiętam dobrze sprzed kilku lat, kiedy ostatni raz czytałem, dobrze pamiętam tę postać.
Jaka jest dola muzyka orkiestrowego, który jest też muzykiem solowym? Czy to, że na co dzień grasz w orkiestrze, to ci pomaga w momencie, kiedy stoisz przed orkiestrą i grasz partie solowe?
No na pewno, natomiast ta partia solowa jest zapisana przez kompozytora jako część orkiestrowa. Partia wiolonczeli jest stricte solowa, a partia altówki jest solo, ale wpisane w partię orkiestry.
To jeszcze wróćmy do tego Sancho Panzy. Jaki on jest? Jaki jest w rozumieniu i w wizji Ryszarda Straussa?
Wydaje mi się, że Strauss starał się dokładnie odwzorować literaturę. Czyli go widzę właśnie małego człowieczka, który wygląda jak wyglądał, zachowuje się tak, jak to Cervantes przedstawił.
A publiczność widzi wielkiego mężczyznę.
Tak jest, a publiczność widzi wielkiego mężczyznę bez osiołka i we fraku.
Tyle Wojciech Kołaczyk, który dzisiaj wcielił się na altówce, w partię Sancho Panzy. No to teraz, drodzy Państwo, zapraszamy na spotkanie z Aleksandrą Kłapuł-Wiśniewską, zapraszając też na najbliższy koncert. To już pojutrze, w niedzielę, kapela Bydgoszczensis, chór kameralny z Hola Cantorum Gdenensis, Kai Buman, no i soliści. A w programie oratorium Händla Izrael w Egipcie.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłapuł-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś kolejny wieczór nietypowych brzmień i rzadko słyszanych instrumentów, a przynajmniej z rzadka spotykanych w salach koncertowych. Ową galerię nietypowych brzmień zakończy dzisiaj plejada instrumentów wyjątkowych. Rozpoczniemy od muzyki dawnej, wszak twórczość Antonio Vivaldiego to dzieła powstały w drugiej połowie wieku XVIII. Wszak Vivaldi to twórca muzyki barokowej, w której Tak chętnie wykorzystywane były instrumenty, które dzisiaj kojarzone są z orkiestrą, czyli instrumenty smyczkowe, instrumenty dęte. Vivaldi jest mistrzem koncertów nie tylko na skrzypce, chociaż z tymi kojarzony jest najczęściej, ale także koncertów na gitarę, koncertów obojowych, fagotowych i koncertu na flet prosty. Koncerty na flautino, czyli rekorder, po prostu zwykły flecik, taki na których dzieci grają podczas szkolnych lekcji muzyki, to instrument, który właśnie przez Vivaldiego został wykorzystany w formie koncertującej, jakże często stosowanej w epoce baroku, dla wskazania wirtuozerii, popisu instrumentalnego czy możliwości danego instrumentu. Jak się okazuje, w baroku Vivaldi, zresztą nie sam, ale wielu twórców, kontynuując tradycję muzyki renesansowej, stosował różne odmiany instrumentów tak prostych jak flety i wykorzystywał je w muzyce wysoce artystycznej. Posłuchajmy za chwilę fragmentu Concerto per flautino, czyli właśnie koncertu na flet prosty, w katalogu dzieł kompozytora oznaczonego numerem 443. Będzie to przepiękna, śpiewna druga część koncertu w wykonaniu Academy of Ancient Music pod dyrekcją Christophera Hogwooda. Antonio Vivaldi, Concerto per flautino, część druga. Była to część druga koncerto per flautino Antonio Vivaldiego. A teraz muzyka na nietypowy skład wykonawczy. Zabrzmią bowiem cztery waltornie. Waltornia to instrument koncertowy, rzecz jasna. Instrument, który wykorzystywany był w muzyce do wieku XVIII, raczej w celach charakterystycznych, w celach szczególnie kolorystycznych. Wówczas to kojarzył się z muzyką myśliwską. Rzadko jednak stosowano chóry waltorni. Raczej w muzyce myśliwskiej, tej typowej, użytkowej, przeznaczonej do wykorzystywania podczas polowań. A jednak dzisiaj nietypowy skład czterech waltorni i głosów ludzkich w pieśni Schuberta Nachtgesang im Walde, czyli nocny śpiew w lesie. Śpiewa zespół The Kingsingers i towarzyszy mu kwartet waltorniowy Michaela Thompsona. Schubert Nachtgesang im Walde.
Vom Quelle des Waldes, es werde erwacht.
Była to kompozycja Franciszka Schuberta Nachtgesang im Walde na cztery waltornie i głosy solowe. A teraz utwór, który powstał na fali XIX-wiecznego i początku XX-wiecznego zainteresowania wprowadzaniem oryginalnego instrumentarium do brzmienia orkiestry symfonicznej. Tym instrumentem, oprócz pojawiającej się na początku XX wieku gitary czy saksofonu, stał się w połowie wieku XX także sitar. Instrument etniczny, instrument kultowy, bardzo często wykorzystywany w muzyce indyjskiej. I tu mistrz owego instrumentu Ravi Shankar we współpracy z André Previnem podjął zamiar skomponowania utworu na koncertujący sitar i orkiestrę symfoniczną. Tak powstała kompozycja słynna na całym świecie, wskazująca, że strunowe instrumenty, które mają swoją wielowiekową tradycję w muzyce etnicznej, mogą być też wykorzystywane w połączeniu z orkiestrą symfoniczną. Ów koncert na sitar i orkiestrę Ravi Shankara ułożony jest według reguł rządzących muzyką indyjską. Każda z części ma określony tytuł związany z materiałem dźwiękowym, jaki został w utworze wykorzystany. I Raga Adana to tytuł trzeciej części owego koncertu, w którym wykorzystany został specyficzny materiał dźwiękowy typowy dla indyjskiej ragi, która składa się z charakterystycznego szeregu dźwięków i układów metrorytmicznych decydujących o brzmieniu danej muzyki. Dziś właśnie ów koncert Ravi Shankara grać będzie sam Ravi Shankar na sitarze i towarzyszy mu londyńska orkiestra symfoniczna pod dyrekcją André Previna. Thank you. koncert na sitar i orkiestrę symfoniczną Ravi Shankara. A teraz brzmienia nietypowe w muzyce romantycznej. Za chwilę usłyszymy wersję uwertury do Wilhelma Tella, Giacchino Rossiniego, słynnego wstępu, który karierę robi jako popisowa muzyka wieku XIX w nietypowej orkiestracji, a raczej nietypowej aranżacji, bowiem będzie to kompozycja przeznaczona na trio harmonijek ustnych. Słynny polski zespół Trio con Brio, czyli Zygmunt Zgraja, Zdzisław Kuniniec i Janusz Zając zagrają właśnie ową rossiniowską uwerturę do Wilhelma Tella. Opery Wilhelm Tell Giacchino Rossiniego w aranżacji na trio harmonijek ustnych. I na zakończenie dzisiejszego programu, dzisiejszego spotkania z muzyką na nietypowe składy instrumentalne, z muzyką brzmiącą może nieco inaczej niż do tego przywykliśmy, najpiękniejszy instrument, instrument o bogatych możliwościach, niezwykłych walorach i o nieprzebranych, inspiracyjnych walorach. Wszak głos ludzki to instrument, który potrafi bardzo często zastąpić jakże różnorodne, interesujące brzmienia, jak często wykorzystywany zostaje do tego, aby pokazać świat zupełnie niezwykły, świat harmonii brzmień ludzkiego głosu. Zatem gitara d'amour, czyli wersja znanej piosenki w interpretacji, aranżacji zespołu The King Singers, głosy zastępujące instrumenty. A na kolejny muzyczny wieczór w Bibliotece Salonu Klasycznego, który wypełni muzyka właśnie na głosy przeznaczona, zapraszam już za tydzień. Do usłyszenia.
E dolor come la mia passione. Chitarra d'amor, quando sorge la luna al ciel, tutto dorme qua giù, accompagnami tu con la tua canzone. Tu sei un angelo che del paradiso fuggì. Chitarra d'amor, suona una canzone per me, la canzone d'amor che di gioia e dolor come la mia passione.
Vieni, io t'aspetto nella notte d'aprile. Vieni, voglio ammirare il tuo sorriso gentil. Vieni, non posso sempre aspettare, non devi mai dimenticare, io voglio tanto bene a te.
Chitarra d'amore, suona una canzone per me, la canzone d'amor, pien di gioia e dolor, come la mia passione. Chitarra d'amor, quando sorge la luna al ciel, tutto dorme qua giù, accompagnami tu con la tua canzone.
Oh cara mia, canto notte e di, io resto sempre a sognarti così, tu sei un angelo che del paradiso fuggì. Chitarra d'amor, suona una canzone per me, la canzone d'amor che di gioia e dolor come la mia passione. Cha-cha-cha.